wykładu jest reformacja w Polsce w XVI wieku i omówię też postacie, wybitne postacie polskiej reformacji. Aby o tym powiedzieć, wpierw muszę powiedzieć o takim podłożu polskiej reformacji. I kiedy mówimy o reformacji w Polsce, to oczywiście mamy na myśli Rzeczypospolitą w granicach XVI wieku. I te granice obejmowały takie ziemie Litwy, Łotwy, Białorusi, znaczną część Ukrainy. Polska była wtedy ogromnym krajem, bodajże największym pod względem terytorium krajem Europy, od morza aż do morza, od północy aż do południa. I chciałbym podać kilka niezbędnych informacji na temat reformacji w naszym kraju. Jak wielokrotnie mówiłem, temat reformacji w Polsce jest dość zdawkowo traktowany przez historyków. Jest to oczywiste, gdyż funkcjonuje taka zasada, że historię piszą zwycięzcy. A więc to zwycięstwo kontrreformacji, a której jednakże nie udało się wykorzenić reformacji i ziarna reformacji z naszego kraju, ta historia została w taki sposób jakby przedstawiona i przedstawiana, ale historycy niezależni, czy też historycy, którzy mają korzenie to protestanckie, oni są w stanie ukazać to, co tak naprawdę jest właściwe i co jest nieuwypuklane i ludzie o tym nie wiedzą. I ja chciałbym w tym moim wykładzie na temat tych kilku rzeczy powiedzieć. Wiemy, że XVI wiek jest nazwany w naszej historii, historii naszego kraju, złotym wiekiem. Jest to okres dynamicznego rozwoju reformacji w naszym kraju. I co się złożyło na tą reformację? Pastor Jarek mówił o podłożu reformacji, wspomniał o ruchach reformacyjnych w łonie Kościoła rzymskokatolickiego, o husytach, o waldensach, o abigensach. Te ruchy były okrutnie zwalczane przez Kościół rzymskokatolicki i ta myśl reformacyjna, ona w Polsce kształtowała się, kiełkowała już dawno przed reformacją i na to wpływ miał ruch husycki, który pochodził z Czech w XV wieku i ten wpływ był bardzo odczuwalny w Polsce. W tym okresie też popularnym wśród katolickich humanistów w Europie był ruch zwany ruchem koncyliarnym. I ci koncyliariści opowiadali się za ograniczeniem władzy papieskiej na rzecz soborów powszechnych. Oczywiście soborów w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego, czyli soboru Kościoła rzymskokatolickiego. I te również idee przenikały do Polski. I generalnie chodziło o reformę w Kościele rzymskokatolickim i uwolnienie go od średniowiecznych więzów. Wiemy, że średniowiecze to taki okres ciemny, bardzo ciemnych wieków, okres mroków. I ci koncylariści oraz humaniści, którzy się pojawili, oni w swoich pismach często z obawy przed utratą życia, oni drukowali te swoje pisma anonimowo. Oni krytykowali średniowieczny stan moralny, zarówno duchowy, umysłowy ludzi Kościoła. Jednym z najbardziej takich znanych koncyliarystów w Polsce był Jan Ostroruk. On był wojewodą poznańskim, a głównym krzewicielem humanizmu w Polsce był dworzanin króla Kazimierza Gielończyka, Włoch Filip Bonacorsi, zwany Kalimachem. Jak ta reformacja przebiegała w Polsce? 31 października 1517 rok, Wittenberga, i usłyszeliśmy, że w przeciągu jednego roku te 95 tez rozeszło się po całej Europie, dotarło aż do Jerozolimy. A więc Duch Święty sprawił, że to rozeszło się. Prawda zawsze wyjdzie, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Amen. I już w roku 1518 augustianin Gustaw Knade występuje w Gdańsku w płomiennych kazaniach przeciw średniowiecznemu porządkowi kościelnemu. Dwa lata później czyni to dominikanin Andrzej Samuel w Poznaniu, a nieco później ksiądz Jan Seklucjan, inaczej Seklucki, a w Krakowie ksiądz Jakub z Iłży. I to jest już bardzo ostra reakcja, zarówno ze strony władzy kościelnej, jak i władzy państwowej, dlatego że król Zygmunt Stary, on był zagorzałym katolikiem i on zabrania pod groźbą wygnania i utraty majątku, a potem nawet pod groźbą kary śmierci szerzenia pism reformacyjnych. Były takie kary, ale jednakże to się wszystko rozprzestrzenia i dociera do wielu kręgów. W roku 1526 król Zygmunt Stary przywraca siłą zbrojną siłą średniowieczny porządek kościelny w Gdańsku. W roku 1534 wydaje zakaz wyjazdu na tak zwane heretyckie uczelnie zagraniczne. Ale zauważmy, w roku 1525 jest hołd pruski i jest to uwiecznione na obrazie Jana Matejki i wielki książę zakonu krzyżackiego, on oddaje hołd polskiemu królowi. Ten obraz Jana Matejki jest nazwany hołdem pruskim. I w ten sposób w granicach tej Wielkiej Rzeczypospolitej powstaje lenne księstwo, Prusy Książęce, z panującą religią ewangelicką, luterańską, bowiem ten ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, przeszedł oficjalnie na luteranizm i stał się władcą świeckim Prus. I w tej części ówczesnej Rzeczypospolitej, czy z tej części, czyli z Prus, protestanckich Prus, zaczyna emanować myśl protestancka na cały teren Rzeczypospolitej. W roku 1530 poeta Jan Dantyszek przywozi z Augsburga do Krakowa tekst wyznania augsburskiego. I to było cieszyło się dużym zainteresowaniem w kołach uczonych krakowskich. Te nauki reformacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w Krakowie, ale w tych większych skupiskach miejskich, a więc w Poznaniu, w Wilnie. I w Poznaniu pod opieką wojewody Andrzeja Górki powstają na razie tajne zbory luterańskie. Teraz wiemy, że Zygmunt Stary miał syna Augusta, Zygmunta Augusta, i gdy ten w 1544 osiadł w Wilnie, wówczas na tym dworze zaczynają działać również reformatorzy, którzy głoszą Słowo Boże. I tam głosi Jan Koźmieńczyk i Wawrzyniec Przasnysza. I to Słowo Boże dociera do uszu Zygmunta Augusta, późniejszego króla Polski, który znał Ewangelię, znał Biblię i również utrzymywał kontakt listowny i zakupował tak zwane te heretyckie dzieła. I jedno z dzieł, jedna z ksiąg Jana Kalwina była jemu zadedykowana. I musimy wiedzieć, że coraz więcej w XVI wieku ludzi sprzyja ruchowi reformacyjnemu. I do nich można zaliczyć Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Przyłuskiego, Trzecieski, Krowickiego, Krucigera i Mikołaja Reja. I należy jeszcze wspomnieć, że ten pruski książę, pierwszy książę, Albrecht Hohenzollern, on dużą opieką otaczał ruch protestancki, ruch reformacyjny. I u niego znajdują schronienie duchowni ewangelicy w chwilach prześladowań. Między innymi Andrzej Samuel i Jan Seklucjan. Seklucjan, on napisał wyznanie wiary chrześcijańskiej i przetłumaczył na język polski dwie z głównych ksiąg symbolicznych luteranizmu, a więc wyznania augsburskie i katechizm Lutra. Oraz wydał pierwszy ewangelicki kancjonał, zbór pieśni i inne książki religijne. Jego współpracownikiem był talentowany pisarz religijny Stanisław Murzynowski, który jest pierwszym tłumaczem Nowego Testamentu z języka greckiego na polski. I tam na terenie Prus znajdują schronienie wypędzani, czy też osoby, które uciekają przed prześladowaniami, a jednocześnie ciążą, czy jadą osoby, które są chłonne i chcą poznać to, co spowodowało ogólny ferment w całej Europie. I w stolicy Prus Książęcych, Królewcu, To miasto obecnie nosi nazwę Królewiec. Drukowano w języku polskim wiele książek ewangelickich, a następnie rozprowadzano po terenie całej Polski. I wielkie znaczenie dla polskiej reformacji miał fakt powołania czy założenia w roku 1544 przez księcia Albrechta Uniwersytetu w Królewcu. I teraz, aby taki uniwersytet mógł istnieć, mógł działać, potrzebni byli odpowiedni organizatorzy. I takim organizatorem był Polak Abraham Kulawiec. I wielu młodych Polaków jeździło tam na ten uniwersytet, aby tam studiować, poznawali zasady wiary i następnie wracali do naszego kraju i gorliwie krzewili to w swoich stronach. W połowie XVI wieku następuje wstąpienie na tron Zygmunta Augusta i następuje również takie znamienne wydarzenie jak przybycie na teren Wielkopolski braci czeskich i oni musieli z powodu prześladowań uciekać z Czech i oni wyemigrowali do Polski. Polska ich życzliwie przyjęła, okazała im tolerancję. To byli protestanci i ich przybycie na ziemię polskie, ono wzmocniło obóz reformacyjny w naszym kraju i tam na terenie Wielkopolski, bo oni osiedlili się na Wielkopolsce, były zakładane przez nich liczne zbory. I wtedy również ujawnili się luteranie, a więc już w wielkiej sile poczuli siłę i również zaczęli śmiało i odważnie głosić Słowo Boże. Przywódcą tych braci czeskich był Jerzy Izrael i jest to jedna z czołowych postaci polskiej reformacji. I te zbory, które tam powstają, one są otaczane opieką ze strony możnowładców, ze strony możnych, wpływowych ludzi, rodów jak Górków, Ostrorogów, Leszczyńskich. Oczywiście Rzeczypospolita to nie tylko Wielkopolska, ale też inne prowincje jak Małopolska i w Małopolsce również rozwija się reformacja i jakby sygnałem do tego było oddanie ewangelikom przez Mikołaja Oleśnickiego kościoła w Pińczowie. I to był taki pierwszy przypadek w Polsce. W ślad za tym Oleśnickim poszły inne rody jak Stadnickich, Szafrańców, Firlejów, czy Firlejowie, Zborowscy i inne. I kościół ewangelicki na terenie Małopolski przyjął kalwińskie zasady wiary. Jego pierwszym takim biskupem, czy też superintendentem, który jest odpowiednikiem biskupa w innych kościołach, był Felix Krucziger, Krzyżak. W roku 1550 odbył się pierwszy synod małopolskich zborów reformowanych, a jednocześnie był to pierwszy synod ewangelicki w Polsce. Teraz mamy również Litwę i na Litwie również rozwijają się te zbory reformowane, czyli kalwińskie i one cieszą się opieką wielkiego rodu, magnackiego rodu, rodu Radziwiłłów. Innym również takim zjawiskiem jest to, że część tych świętych ludzi postanowiło trzymać się albo czy też nie przyłączać się do żadnego z nurtów reformacji, a więc ani do tych braci czeskich, ani do kalwinów, ani do luteran, ale oni czekali na reformę kościoła rzymskokatolickiego, która pójdzie w tym kierunku, że na terenie naszego kraju powstanie kościół narodowy na zasadach reformacyjnych i mieli takie odniesienie, brali odniesienie do Anglii, że głową takiego kościoła, czy taki sobór będzie zwołany przez króla i on będzie miał nad tym taki patronat. I taką myśl głosił chyba najwybitniejszy polski pisarz polityczny XVI wieku Andrzej Frycz Modrzewski. I wielu światych ludzi w łonie kościoła rzymskokatolickiego skłaniało się ku takiemu rozwiązaniu. W XV wieku poznański wojewoda Jan Ostrorog wystąpił przeciw średniowiecznej zasadzie wyższości władzy duchownej nad świecką. Szczególnie występował przeciw zwierzchnictwu papieża nad monarchami, głosząc, że król polski niczej nad sobą władzy nie uznaje prócz boskiej. Szlachta z kolei, która bardzo ostro występowała przeciwko jurysdykcji biskupiej, a więc prawu przyznającemu biskupom w pewnych sprawach władzę sądowniczą nad szlachtą. I ona również nie chciała uznawać obowiązku składania dziesięcin na rzecz duchownych, duchowieństwa, ale ona chciała zmusić duchowieństwo do opłat na rzecz skarbu państwa. Takim bardzo gorliwym krzewicielem zasad reformacyjnych był pierwszy polski pisarz narodowy Mikołaj Rej. Ja jeszcze troszeczkę później powiem więcej na jego temat. On jest nazwany ojcem literatury polskiej. Powiem później o jego też dziełach. Ale on w postylli polskiej, to postyla to zbiór kazań, on rozprawiał się radykalnie z papiestwem. Na sejmach i zjazdach szlacheckich był bardzo wielkim orędownikiem reformacji, protestantyzmu w Polsce. Protestanci nazwali go polskim Lutrem, a z kolei obóz przeciwny nazywał go szatanem nieokrzesanym, dragonem okrzańskim. Jezuici po jego śmierci przydali mu szyderczy tytuł doktor apostackiego kościoła. Oskarżano go o obżarstwo, pilstwo, rozpustę, ale to były pomówienia. Myśl reformacyjna przebijała się również na forum sejmowym. W roku 1550 bardzo wielką uwagą i takim poklaskiem cieszyły się mowy księdza Stanisława Orzechowskiego. On na sejmach oskarżano biskupów, papiestwo i próbowano uniezależnić nasz kraj od tej władzy papieskiej. W roku 1550 marszałkiem zostaje ewangelik Rafał Leszczyński. Również w tym roku zawieszono sądy biskupie. W roku 1555 Sejm uchwalił, że król ma zwołać Sobór Narodowy, który z udziałem Jana Kalwina, Filipa Melanchtona, Jana Łaskiego miał przeprowadzić reformę kościelną o charakterze narodowym, a więc stworzyć Kościół Narodowy na zasadach reformacyjnych. I było wiele nadziei, że to się, i wiary, że to się jednak wydarzy, że to będzie na wzór Anglii, w której kościół ten został oderwany od Rzymu i król wtedy stał się głową kościoła anglikańskiego. Ale jak wiemy, była bardzo ostra batalia o to i duże działanie ze strony kościoła rzymskokatolickiego, aby ten postulat, aby ta sprawa upadła. Zygmunt August był światłym człowiekiem, był humanistą, który sobie bardzo dobrze zdawał sprawę ze stanu duchowego kościoła i on również był zainteresowany tą reformą, ale jednocześnie obawiał się takich wystąpień, które miały miejsce w Niemczech. I on odwlekał to, i on odkładał sprawę zwołania Soboru Narodowego. I potem wybuchła wojna Polski z Moskwą i Flanty i kolejny raz ta sprawa się odwlekła i potem poszła już w zapomnienie. W międzyczasie jest działanie kontrreformacji, przybywają jezuici. Stanisław Hozjusz, biskup warmiński, ściągnął i założył kolegium jezuickie w Braniewie, pierwsze kolegium, a potem już te kolegia jezuickie powstają w różnych częściach Rzeczypospolitej i to była bardzo ostra walka z polską reformacją. Bardzo znaną postacią, czy chyba najwybitniejszą postacią polskiej reformacji jest Jan Łaski. Jest to on uznany jest przez wielu reformatorów, wielu protestantów za wybitnego, nie tylko w naszym kraju, ale wybitnego teologa, wybitnego działacza, krzewiciela zasad protestanckich w Europie. Jan Łaski urodził się w roku 1499. Jego stryj, który również miał imię Jan, nazywał się Łaski, był prymasem Polski. Jan Łaski, o którym mówię, był zapalonym humanistą i on poświęcił się stanowi duchownemu, został prałatem, ale kiedy zobaczył, jakie są stosunki kościelne, on następnie wyjechał za granicę i przyłączył się do ruchu reformacyjnego. Był między innymi w Anglii i działał tam jako superintendent zboru cudzoziemskiego i uczestniczył w reformie kościoła w Anglii. Później przez pewien czas przebywał w Niemczech, osiadł we Frankfurcie nad Menem i również działa na rzecz reformacji na terenie Niemiec, na terenie Europy. Otrzymuje zaproszenie do Polski, do przyjazdu do Polski. Był to również też czas, kiedy w łonie polskiego protestantyzmu pojawiła się herezja, bo tak należy to powiedzieć, a więc nawiązanie do tej herezji IV wieku Ariusza, który negował boskość Chrystusa, a jeśli już to jakimś tam mówił, że to jest mniejszy Bóg, który negował pojęcie Trójcy Świętej. I te poglądy, które szerzyli Arianie za sprawą dwóch braci włoskich, Socynian. Oni propagowali te poglądy w łonie zborów kalwińskich i wtedy wezwano, czy proszono Łaskiego, żeby on przyjechał do Polski i uzdrowił całą sytuację. I on rzeczywiście przyjechał, osiadł w Pińczowie i został seniorem, i to był tytuł odpowiednika biskupa kościoła reformowanego w Małopolsce. Spotkał się też z królem Zygmuntem Augustem, od którego otrzymał obietnicę zajęcia się reformą kościelną po załatwieniu innych ważnych spraw państwowych. I Łaski czekał na spełnienie tej obietnicy królewskiej i zaczyna zajmować się reformą kościelną, a więc kościoła reformowanego w Polsce. Między innymi zaangażował się w tłumaczenie Pisma Świętego i zwalczał ruch ariański, a jednocześnie zaczął działać na rzecz zjednoczenia wyznań ewangelickich. Ze szkodą dla polskiej reformacji była jego przedwczesna śmierć w roku 1530. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? W roku 1561 król Zygmunt August po zwycięskiej wojnie z Moskwą wciela inflanty do Polski i uznaje w nich tak zwanym przywilejem zygmuntowskim kościół luterski religią narodową w inflantach. I podobnie zyskuje luteranizm państwowe uznanie w Prusach królewskich. Kościoły ewangelickie rozwijają się też w innych częściach Rzeczypospolitej. Małopolska i zachodnia część Rusi Czerwonej, obecnie zachodnia Ukraina, ona jest jakby usiana zborami kalwińskimi. W Wielkopolsce rozwija się kościół luterański i wyznanie czeskie. Na Litwie rozwijają się zbory kalwińskie oraz zbory, w mniejszej ilości zbory luterańskie. Mazowsze było jakby zamknięte na reformację. Tamtejszy książę Janusz, on zabronił wstępu reformacji na terytorium swojego księstwa. Reformacja nie objęła ziem środkowej i wschodniej Ukrainy, wschodniej Białorusi, z tego powodu, że tam dominującą na tamtym terenie była religia prawosławna. Reformacja miała swoich zwolenników wśród zamożnej szlachty. Wielu magnatów, magnateria skłaniała się również do reformacji i w chwili śmierci Zygmunta Augusta w roku 1572 na 72 miejsca zajmowane w Senacie przez świeckich posłów 38 zajmują posłowie ewangeliccy. Drobna szlachta, prosty lud pozostał rzymskokatolicki. Są takie dane, które mówią, że w XVI wieku liczbę zborów w Małopolsce szacuje się na 250, na Litwie na 206, w Wielkopolsce na 230, nie licząc nowo wybudowanych kościołów ewangelickich. Taki wybitny Polak, Aleksander Brückner, w swoim dziele Dzieje kultury polskiej w tomie drugim podaje, że ogólna liczba zborów ewangelickich w Polsce w XVI wieku wynosiła 686, w tym 110 niemieckich. I do roku 1650 dotrwało około 240, a do 1764 około 40. Jan Łaski rozpoczął tłumaczenie w Pińczowie Biblii z języków oryginalnych, ale inni doprowadzili to do końca i w roku 1563 w Brześciu Litewskim wychodzi nakładem księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego całe Pismo Święte w języku polskim. I tłumaczenie to jest znane pod nazwą Biblii Radziwiłłowskiej, Brzeskiej albo Pińczowskiej. W roku 1662 w Gdańsku wydana została Biblia Gdańska i Biblia Gdańska jest powszechnie używana przez polskich protestantów aż do dziś dnia. W roku 1570 trzy kościoły ewangelickie w Polsce, a więc luterański czy luterski, braci czeskich i reformowany zebrały się na bardzo ważnym synodzie w Sandomierzu i tam odczytano wyznanie wiary, które zostało ułożone w duchu kalwińskim przez księdza Tretkę, a polski kościół reformowany kalwiński uznał je za swoje wyznanie wiary. Nazwano to wyznaniem sandomierskim albo polskim i jest to główna księga wyznaniowa kościoła reformowanego w Polsce. Akt zawartego w ten sposób sojuszu tych trzech bratnich kościołów, luterskiego, reformowanego i braci czeskich, został uroczyście podpisany przez uczestników synodu i otrzymał nazwę Ugody Sandomierskiej. I tak naprawdę była to próba realizacji myśli przyświecającej Janowi Łaskiemu, to znaczy połączenia trzech wyznań ewangelickich w jeden kościół. Należy również jeszcze powiedzieć o tym, że odpowiedni artykuł określający równouprawnienie, tak zwany pokój dysydentów, został włączony do tak zwanych paktów henrykowskich. Ale nowo wybrany król Henryk Walezy pominął w przysiędze koronacyjnej ten artykuł. Wtedy marszałek wielki koronny ewangelik Firlej zmusił króla do zaprzysiężenia tego artykułu słowami aut turabis, aut non regnabis. Albo zaprzysiężesz, albo nie będziesz królował. Ten akt pokoju dysydentów był godną uznania próbą rozwiązania sprawy różnic wyznaniowych wobec powszechnie obecnie obowiązującej zasady równouprawnienia wyznań i nazwano to Konfederacją Warszawską. Chciałbym powiedzieć teraz o kilku chyba najwybitniejszych postaciach polskiej reformacji, tego nurtu kalwińskiego. Pierwszą osobą jest Mikołaj Rej z Nagłowic. On żył w roku, urodził się w 1505, umarł w 1569. Jest to poeta, prozaik i tłumacz zwany ojcem literatury polskiej. Jeden z pierwszych pisarzy tworzących w języku polskim. To był szlachcic. On pobierał nauki w Skalbmierzu, Lwowie i na Akademii Krakowskiej. Był bardzo dobrym gospodarzem. Założył miasteczka Rejowiec i Okrza. Stał się bardzo zamożnym człowiekiem, brał czynny udział w życiu politycznym, wielokrotnie był posłem na Sejm, cieszył się ogromnym autorytetem. Początkowo wyznawał luteranizm, a potem przeszedł na kalwinizm. i często uczestniczył w synodach kalwińskich, zakładał w swoich dobrach zbory i szkoły. Wspierał bardzo energicznie reformację w swoich pismach, na przykład w popularnym zbiorze kazań, Postylla Pańska, dalej komentarzu do biblijnej księgi Apokalipsis. Dokonywał licznych przeróbek dzieł autorów zagranicznych i starożytnych, Cycerona, Seneki, nadając im dydaktyczną wymowę. Sięgał także po wzorce średniowieczne, które unowocześnił, na przykład misteryjny żywot Józefa i czy też moraliteowy kupiec. Wiele uwagi poświęcał przemianom społecznym w Polsce, na przykład między innymi w krótkiej rozprawie pomiędzy panem, wójtem i plebanem. Inną postacią jest Andrzej Frycz-Modrzewski, to chyba najwybitniejszy pisarz polityczny epoki staropolskiej, reformator społeczny, teolog. I on pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej, był dziedzicznym wójtem gminy Wolbusz, wykształcenie zdobył w Akademii Krakowskiej, potem przyjął niższe święcenia kapłańskie i pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a potem biskupa poznańskiego Latalskiego. Kiedy przybywał w Wittenberdze, zetknął się z Marcinem Lutrem i przeszedł na luteranizm, a pracując w służbie Jana Łaskiego, protestanckiego humanisty i bratanka arcybiskupa, o którym wspomniałem, zbliżył się do środowiska kalwińskiego i pod koniec życia przeszedł na kalwinizm. W 1547 roku został sekretarzem króla Zygmunta Augusta i osiadł w dziedzicznym Wolbożu. Swe najważniejsze dzieło, Poprawie Rzeczypospolitej, wydane zostało częściowo po łacinie w Krakowie w 1551, ale całość w Bazylei. Częściowy przekład polski z łaciny poświęcił programowi przebudowy państwa w kierunku równości wszystkich obywateli wobec prawa, monarchii scentralizowanej, laicyzacji wychowania i oświaty. Tak gwoli ciekawości, kiedy wydane zostało to dzieło o poprawie Rzeczypospolitej, to dzieło zostało ujęte w indeksie ksiąg zakazanych. I król dał mu, jakby udzielił mu takiego immunitetu, że nic mu się nie stanie, że on nie zostanie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Nikt go nie pociągnie do żadnej odpowiedzialności, nie postawi go przed sądem. I on osiadł i żył do końca w Wolbierzu, w tej miejscowości. Jego pozostałe ważne dzieła to traktat Lascius, czyli o karze za mężobójstwo, oraz mowa Perypatetyka, prawdomówcy. Domagał się równouprawnienia różnych wyznań, głosząc Irenis, zasadę Erasma z Rotterdamu o pokoju i zgodzie między religiami. I on zyskał bardzo wielki międzynarodowy rozgłos. Inną taką postacią jest Jan Amos Komeński. Jest to brat czeski, twórca nowożytnej pedagogiki, był Czechem. Przez 30 lat mieszkał, działał i tworzył w naszym kraju. Był Czechem, ale mieszkał w naszym kraju. Wywarł ogromny wpływ na polską kulturę. Zreformował szkołę braci czeskich, wprowadzając nowe metody nauczania. W latach 1628-1656 był nauczycielem i dyrektorem gimnazjum w Lesznie Wielkopolskim. Postulował wprowadzenie powszechności nauczania i wychowania dzieci wszystkich warstw społecznych. Językiem wykładowym w szkole elementarnej miał być język ojczysty. Opracował systemy jednolitego szkolnictwa ogólnego i stworzył podstawy systemu klasowo-lekcyjnego. Sformułował podstawowe zasady nauczania, między innymi zasadę poglądowości. Jego poglądy, jak na tamten czas, były tak postępowe, że one wywarły ogromny wpływ na rozwój pedagogiki. Jego największe dzieło to Wielka dydaktyka, wydane w 1657 roku. Napisał też wiele podręczników nauczania poglądowego. Inną postacią jest Jan Łaski, humanista, wybitny organizator ruchu reformacyjnego. Wspomniałem wcześniej, że był bratankiem Jana Łaskiego, prymasa Polski. Od 1538 do 1556 przybywał we Francji i Anglii. Był uczniem słynnego filozofa Erasma z Rotterdamu. Propagował ideę Jana Kalwina. kiedy został zmuszony do opuszczenia Francji i Anglii, następnie wrócił do Polski i pracował w małopolskim zborze kalwińskim. Między innymi dążył do ujednolicenia teorii i zbudowania materialnych podstaw protestantyzmu. I on był rzecznikiem utworzenia Kościoła Narodowego i utrzymywał bardzo bliskie, osobiste i korespondencyjne kontakty z działaczami reformacji w krajach Europy Zachodniej. Kolejna postać to jest Jan Ostroruk. Urodził się w 1516, zmarł w 1568. To był magnat, działacz reformacyjny. Był wielokrotnym posłem na sejmiki i sejmy. Był zwolennikiem silnej władzy królewskiej. W 1566 roku otrzymał od Zygmunta Augusta urząd starosty generalnego Wielkopolski. I on należał do jednoty braci czeskich, która później połączyła się z kalwinistami. On brał w opiekę i udzielał schronienia współwyznawcom w swych dobrach w Wielkopolsce i opowiadał się za zwołaniem Soboru Narodowego i zjednoczeniem wyznań protestanckich. Inna postać, bardzo zasłużona dla polskiej reformacji, to jest postać Mikołaja Radziwiłła, zwanego Czarnym. Urodził się w 1515, zmarł w 1565. Był on księciem, bratem stryjecznym Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta. Od roku 1550 był kanclerzem wielkim litewskim. Od 1551 był wojewodą wileńskim, a od 1554 był marszałkiem wielkim litewskim. On tak naprawdę stworzył potęgę rodową Radziwiłłów. W 1547 roku został wysłany przez Zygmunta Augusta na dwór cesarza Karola V. Uzyskał dla siebie i swojej rodziny tytuł książąt Rzeszy, a w 1549 roku tytuł ten został potwierdzony przez króla polskiego. On był bardzo bogaty, dążył bardzo do wywyższenia swego rodu i panowania na Litwie. Od 1555 roku zajął się działalnością religijną, zerwał z katolicyzmem, zasłynął jako protektor kalwinizmu, zakładał w swych dobrach zbory i szkoły. Był fundatorem wydania Biblii Brzeskiej, zwanej Radziwiłłowską. Inna postać to jest taka zasłużona, to Piotr Statorius Stojeński. To jest pisarz, pedagog, autor pierwszej gramatyki języka polskiego. Z pochodzenia Francuz, studiował w Lozannie, następnie osiadł w Genewie, gdzie był uczniem m.in. Jana Kalwina. Po przyjeździe do Polski był od 1556 roku nauczycielem, a od 1561 roku kierownikiem protestanckiego gimnazjum w Pińczowie. Wraz z Grzegorzem Orszakiem był współautorem programu reformy szkoły, tak zwanego urządzenia ogłoszonego w 1558 roku lub 1559, a więc pierwszej ustawy szkolnej w Polsce. Opracował także pierwszą kompletną gramatykę języka polskiego. W roku 1568 przybrał nazwisko Stojeński. Inną postacią jest Andrzej Wolan. Urodził się w 1530 roku, zmarł w 1610. To jest teolog, pisarz, zwany papieżem kalwinistów litewskich. Był sekretarzem królów polskich Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Był posłem na Sejm, niejednokrotnie wysyłanym w misjach dyplomatycznych. W licznych łacińskich pismach teologicznych wzywał do połączenia kościoła ewangelicko-reformowanego z ewangelicko-augsburskim. W dziele o wolności Rzeczypospolitej albo szlacheckiej, wydanym po polsku w roku 1606, zawarł krytykę obyczajów szlacheckich oraz sądownictwa. Kolejną postacią jest Grzegorz Żarnowca, urodzony 1528, zmarł w 1601 roku. Teolog, najsłynniejszy kaznodzieja kalwiński, minister zboru małopolskiego, brał udział w przygotowaniu zgody sandomierskiej, czyli porozumienia między polskimi luteranami, kalwinistami i braćmi czeskimi. Dzięki żarliwym kazaniom o treści społeczno-politycznej był nazwany kalwińskim skargą. Wydał dwutomowy zbiór kazań pod tytułem Postylla albo Wykład Ewangelii. I kolejną, ostatnią postacią, o której wspomnę, jest Karol Bogumił Dill. Urodził się w 1765, zmarł w 1831. Działacz narodowy, oświatowy, charytatywny, ksiądz ewangelicko-reformowany. Był członkiem Izby i Dyrekcji Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego. Posłem na Sejm i członkiem Komisji Prawodawstwa Cywilnego. Występował jako zwolennik kodeksu Napoleona i jedności Polski z Litwą. Współpracował między innymi ze Stanisławem Staszicem. Należał do Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Reprezentował ewangelików polskich w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Kongresowego. I był też prezesem Generalnego Konsystorza Ewangelickiego Królestwa Polskiego, jednoczącego polskich ewangelików. I główne jego prace to Głos Księdza oraz Do duchowieństwa ewangelickiego w Polsce. Amen.